Proszę Państwa, zatem rozpoczynamy kolejną część 8. Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Sztuka, szanse i zagrożenia. Przed nami bardzo interesujące referaty. Pierwszym prelegentem w tej części będzie ksiądz prałat Marco Frisina, kompozytor z Włoch. Przybliżę postać naszego gościa. Jest włoskim kompozytorem, dyrygentem, biblistą i teologiem, absolwentem Konserwatorium Świętej Cecylii, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. W latach 1991-2011 dyrektor Urzędu Liturgicznego Wikariatu Rzymskiego, założyciel Mieszanego Chóru Diecezji Rzymskiej, obecnie dyrektor Laterańskiej Scholi Papieskiej, autor licznych dzieł z dziedziny muzyki sakralnej i filmowej. Autor muzyki m.in. do licznych filmów o tematyce religijnych, takich jak Samson i Dalila, Józef z Nazaretu, Maria Magdalena, Święty Jan Bosko, Historia Świętej Rity, Święty Piotr i Jan Paweł II. Autor licznych kompozycji, utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych, takich jak pieśni religijne, oratoria i muzyka do spektakli teatralnych. Laureat licznych nagród włoskich i międzynarodowych w pracy kompozytora. Współpracował m.in. z Ennio Morricone. Obecnie jest m.in. konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji, prezydentem Diecezjalnej Komisji do Spraw Sztuki Sakralnej i rektorem Bazyliki Świętej Cecylii na Zatybrzu w Rzymie. Bardzo serdecznie witamy i prosimy o wygłoszenie referatu Muzyka dla liturgii i ewangelizacji.
Grazie.
Dziękuję.
Grazie per questo invito.
Dziękuję za to zaproszenie.
Legame.
Także dlatego, że związek w moim życiu jest bardzo silny ze świętym Janem Pawłem II. Tutaj jest statua przy wejściu, bardzo mnie wzruszyła. Od mojej młodości, kiedy byłem w seminarium, cały czas odczuwałem tę jego obecność. Napełniała mnie wzruszeniem i radością. Dziękuję za to zaproszenie i dziękuję za to, że mogę mówić na temat, który jest bardzo drogi mojemu sercu. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne dzisiaj, zwłaszcza w moim doświadczeniu, także dla ewangelizacji. Będę miał pewne trudności z czytaniem, bo jestem przyzwyczajony do tego, żeby mówić tak swobodnie. No, niestety tłumacz będzie miał trudności potem z tłumaczeniem. Dlatego będę starał się to połączyć. Będę czytał, ale potem będę komentował.
L'arte. Oggi si sta parlando, no, di tutte le arti.
Ciągle mówimy o tych dzisiaj różnych rodzajach sztuki. Sztuka jest wielkim darem Boga, pomagającym ludziom czytać najbardziej dogłębnie w ich sercach i w sercu najbardziej klarownym, w sposób najbardziej klarowny w sercu Boga. Wszystkie stworzenia noszą w swoim wnętrzu wyryty podpis boskiego artysty, którego ręce ukształtowały wszechświat, czyniąc z każdego stworzenia fragment złożonego i wspaniałego arcydzieła, w którym wszystkie prawa naturalne są posłuszne swojemu stwórcy we wspaniałej symfonii.
L'arte molto più legata alla scienza di quanto si pensi.
Sztuka jest o wiele bardziej związana z nauką, niż się wydaje. Dlatego, że sztuka jest podporządkowana jakby tej wielkiej harmonii wszechświata.
W
sztuce opisujemy, oddajemy to, co dzieje się w nas w kontakcie ze stworzeniem i z Bogiem. Cudowna partytura stworzenia. To jest bardzo bliski dla mnie obraz. Stworzenia wymaga jednak hermeneuty, interpretatora, który będzie w stanie zrozumieć to wszystko i będzie umiał odczytać ją, zachwycić się nią, przekazywać, żyć nią, będąc stworzeniem uczynionym na obraz i podobieństwo Boże, zdolnym delektować się stworzeniem z tą samą boską radością, zdolnego zrozumieć ukryte w niej znaczenia i odnajdywać we wszystkich stworzeniach ów boski podpis, który sprawia, że promieniują piękne. To, co podoba nam się w stworzeniu, to w gruncie rzeczy ten podpis Boga, który odczytujemy stworzeniem. Także w grzeszniku, także grzesznik nie może nie rozpoznać tego podpisu Stwórcy. To jest klucz do odczytania. Bo wszyscy ludzie nie mogą być niewrażliwi na ten obraz Stworzyciela, który jest obecny w całym stworzeniu. Psalm 18 przypomina nam, że niebiosa głoszą chwałę Boga i dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Wszystkie stworzenia głoszą, zwiastują, przekazują chwałę ich Stworzyciela. Ale tylko człowiek potrafi zrozumieć ich głos. Tylko człowiek jest w stanie odczytać jego znaczenie, a nawet skomentować go, przetworzyć, rozszerzyć, odkrywając w nim całą głębię i piękno. Bóg jest artystą, zatem także jest nim każdy człowiek, ponieważ tak jak jego Stwórca może tworzyć wymowne dzieła stworzone, które będą zwiastować prawdę w sposób wspaniały i jasny. Piękno jest bowiem chwałą boskiego bytu, którą przekazał on swoim stworzeniom i człowiekowi, a która jest rozumiana i podziwiana przez tego ostatniego. Piękno odsłania boskie oblicze i ukazuje całą jego łaskawość i blask, ponieważ jest światłem, które się udziela i oświeca serce każdego człowieka. Z tej racji nie można obyć się bez sztuki. Każda epoka i cywilizacja odczuwała konieczność wytwarzania przedmiotów, dzieł, pism, które objawiałyby intuicję absolutu właściwą dla każdego człowieka. Naszych pięć zmysłów jest drzwiami, przez które dusza komunikuje się ze światem, drzwiami niezbędnymi do percepcji światła, kolorów, zapachów, smaków, dźwięków, emocji ze strony stworzeń. Sztuka używa tych samych zmysłów, ale nie ukierunkowanych tylko w jedną stronę, ale raczej jako wychodzących i przychodzących, albo podobnie jak instrument, który służy nie tylko odtwarzaniu, ale też komunikacji tego, co wytwarza dusza i pragnie przekazać w doświadczenia bycia stworzeniem. Widzimy, jak dzięki wzrokowi obrazy i te przedstawienia Maryi w gruncie rzeczy przekazywały te uczucia wiary, czci, szacunku dla Maryi. Wzrok staje się narzędziem, aby przyjmować, partycypować w misterium. Ta architektura Gaudiego, te wszystkie elementy mogą stać się symbolem wspaniałym miejsca, w którym Bóg się objawia. I my to dotykamy jakby materii, która staje się wyrazem misterium. I tak samo dźwiękiem. Dźwięki stają się w cudowny sposób wyrazami misterium. Sztuka poszerza nasze zmysły, czyniąc je zdolnymi wyrażać to, co przekracza świat zmysłowy. Obraz artystyczny, przyjmując jako podstawę obraz odbierany w rzeczywistości stworzonej, przetwarza go, odsłaniając to, co w tym dziele jest niewidoczne oczyma ciała, a jedynie dostrzegalne oczyma duszy. W ten sposób muzyka, która posługując się dźwiękami możliwymi do uchwycenia przez ucho, przekształca je i czyni możliwymi do usłyszenia nie tylko tego, co słyszy ucho, ale nawet możliwymi do zobaczenia, odczuwania, a czasem dosłownie smakowania i powąchania. Cud muzyki, jak i innych rodzajów sztuki, polega na poszerzaniu percepcji człowieka poza granice zmysłowe, dotykając zmysłów duchowych, aby potem powrócić do zmysłów cielesnych, napełniając je zdumieniem. Jesteśmy często poruszeni jakimś dziełem sztuki. Wzruszenie, poruszenie, to jest coś niezwykłego, trudnego do wyrażenia. Zmysły przekazują duszy, a potem dusza, te zmysły dają, jakby nadają ciała do wyrazu tego, co czuje dusza. Ciało czuje się słabe, jak dziecko. Czasem się wzruszamy. Czujemy się małymi wobec tego wszystkiego, co widzimy, co powoduje to wzruszenie. To jest tajemnica, którą tylko człowiek jest w stanie przeżywać. Zwierzęta nie przeżywają tego. No one się nie wzruszają. No mają, czują lęk, ale tylko człowiek potrafi się wzruszać. W świecie sztuki zmysły ciała i duszy żyją w cudownej symbiozie, w której jeden trwa w ciągłości w stosunku do drugiego i razem ogarniają świat stworzony w sposób bardziej kompletny i ciągle nowy. To jest właśnie cud piękna, kontemplacji, przedsmak kontemplacji chwały Bożej, która będzie naszym źródłem naszej wiecznej radości w niebie. Współczesna kultura zdaje się odrywać naszą uwagę od sfery sakrum. Zdaje się być ciągle nastawiona, by profanować, banalizować, dyskwalifikować sakralne sposoby wyrazu, czyniąc je nazbyt powszednimi. To była tendencja, która była obecna, ale dzisiaj zdaje się, że czuje się, że jest jakaś próba powrotu. Także te doświadczenia historyczne, czasami przemoc podejmowana w imię religii i tak dalej. Człowiek często chciał zawłaszczyć sobie to sferę sakrum, ale to był błąd. To pragnienie odnalezienia sakrum była taka pokusa, żeby zawłaszczyć właśnie. Często te złe rzeczy rodzą się z grzechu. To są ciągle, tak, musimy sobie zrobić rachunek sumienia, czy to nie było naszą taszy winą. Współczesna kultura z pewnością dzieje się tak ciągle, często tak, że nagła zmiana kategorii kulturalnych wyparła nas i to w sposób, co profetyczny przewidywał Sobór Watykański II, mówiąc o konieczności dialogu kulturalnego ze światem współczesnym, nie zostało przez nas potraktowane zbyt poważnie, sprawiając, że okazaliśmy się trochę nieprzygotowani do przekazywania artystycznych form sakrum w nowej sytuacji, ale historia nie cofa się wstecz. Głoszenie Boga jest także dzisiaj sprawą priorytetową i wymogi nowej ewangelizacji nie pozwalają nam ukrywać się w wieżach z kości słoniowej mniej lub bardziej oderwanych od otaczającej nas rzeczywistości. Musimy proponować, musimy wyrażać, musimy wyśpiewywać Boga razem z naszymi braćmi pośród tego świata i za pomocą tych środków, jakimi dysponujemy. Trzeba pracować, posługując się tymi środkami, które posiadamy. Kiedyś nie było radia, nie było telewizji. Dzisiaj mamy takie wspaniałe instrumenty, które Bóg włożył w nasze ręce. Za mało ich używamy. Zbyt mało. Jakby święty Paweł miał do dyspozycji to, co, czym my dysponujemy, cóż by zrobił święty Alfons? Popatrzcie, gdyby święty Alfons miał telewizję.
Ora ce l'ha, eh?
Teraz ma.
Abbiamo alibi.
Mamy alibi. Teraz dysponuje.
Muzyka
ma znaczenie podstawowe w historii cywilizacji, w kulturze religijnej wszystkich ludów. Sztuka jest zdolna streszczać przesłania i najważniejsze znaczenia cywilizacji, oddając głos ludzkości, która ją tworzy w sposób niezwykle głęboki i wzniosły, sprawiając, że często dzieła artystyczne wytworzone w pewnym okresie i w określonym miejscu stają się uniwersalnym dziedzictwem ludzkości wszystkich czasów i miejsc. Jest ona w stanie poznawać i przekazywać poznanie do głębi serc człowieka, każdemu człowiekowi i we wszystkich czasach. Wielka jest moc sztuki, a szczególnie muzyki, która w odróżnieniu od innych jest najbardziej ulotną, a równocześnie najbardziej głęboko zakorzenioną w życiu ludzkim. Znika wyraz wykonana, a jednak jest głęboko zakorzeniona w życiu ludzkim. Najbardziej eteryczna, a równocześnie najbardziej fizyczną spośród dziejów sztuki. Jest ona wytwarzana przez wibracje fizyczne, z którymi człowiek kojarzy w sposób tajemniczy wrażenia, wspomnienia, przesłania, które pochodzą często z jego najgłębszych pokładów podświadomości, albo z zapomnianych doświadczeń. Misterium muzyki polega na tym, że spośród wszystkich form sztuki jest ona najmniej kontrolowalną, najbardziej instynktowną, a równocześnie posiadającą niezwykle silną matematyczną i fizyczną strukturę. Bo muzyka to jest matematyka. Fizyka. Można powiedzieć, że świat wrażeń, zmysłów, wspomnień łączy się ze światem harmonii, struktur, symetrii, form. Przyjemność estetyczna muzyki rodzi się bowiem z doskonałego i harmonijnego spotkania tych dwóch rzeczywistości, doznaniowej i umysłowej, rzeczywistości składającej się z barwy i dźwięczności oraz złożonej z rytmu, struktury, formy. Muzyka staje się w ten sposób częścią ogółu rzeczywistości symbolicznych i aluzyjnych, które zespolone ze sobą prowadzą do tworzenia języka zdolnego do przekazu i powodującego dalszy przekaz. Tak jak każdy język, także język muzyki, wyraża się za pomocą form językowych, które, aby były komunikatywne, muszą być zrozumiałe dla słuchacza, po to, aby mogły zostać bardziej lub mniej docenione stosownie do zdolności i wykształcenia do odbioru tego języka przez tego, kto słucha. Jeśli język albo struktura i wewnętrzna przejrzystość muzyki są harmonijnie zespolone, mamy do czynienia z komunikacją muzyczną, a w konsekwencji z możliwością, aby muzyka stała się środkiem przekazywania wartości i myśli, poezji, filozofii, a czasem nawet polityki i informacji. Pomyślcie o hymnie. Co się dzieje? Ale jest hymne. Siła muzyki nigdy nie była lekceważona w rozmaitych społeczeństwach, lecz jej używanie było zawsze traktowane z najwyższym uznaniem z racji posiadanej przez nią zdolności przenikania do ludzkiego wnętrza bez potrzeby wielu mediacji kulturowych czy lingwistycznych. Potrafi ona streszczać wiele rzeczy i przenosić je w sobie, wyrażając w sposób przekonujący w odniesieniu do innych osób, w sposób bezpośredni, bez potrzeby tłumaczenia i komentowania. Nie tłumaczy się symfonii Beethovena. Każdy, Chińczyk, Amerykanin, Afrykanin, wszyscy się potrafią wzruszać, słuchając tego dzieła. Muzyka wyraziła się w ten sposób za pomocą wokalistyki i instrumentów muzycznych. Głos ludzki pozostaje głównym i bezpośrednim środkiem wyrazu muzyki. Jest instrumentem par excellence, ponieważ jest symbolem samej komunikacji, w której człowiek śpiewa od siebie wobec drugiego człowieka. Jest to pierwsza muzyka, która pojawia się we wszystkich kulturach od początku ich powstania. Mama śpiewa dla dziecka. Pierwszy śpiew, którego słyszeliśmy, słuchaliśmy. Poprzez śpiew człowiek mówi w sposób wyjątkowy i potrafi odróżnić banał od poezji. Śpiew jest zawsze zarezerwowany dla rzeczy wzniosłych, dla modlitwy, dla rytuału, dla święta, radości, dla miłości, która właśnie w śpiewie i liryce znajduje swój najbardziej naturalny wyraz. Dam przykład. Mam nadzieję, że Piotr przetłumaczy. Macie dzieci w takim wieku, że po raz pierwszy się zakochują. 15 lat, 16. Pierwsza miłość. Jak się zakochają,
przechodzą
taką przemianę wewnętrzną. Wcześniej byle jak się ubierają, a potem się stają eleganccy, ubrani pięknie, perfumują się i tak dalej. Miłość przemienia nas zawsze. I od razu widać takiego chłopaka, wcześniej zaniedbany, a od razu staje się poetą. Na przykład te liściki miłosne, one są fantastyczne.
Jak
ktoś ma napisać list miłosny do kochanej osoby, no nie używa takich powszednich słów. Używa poezji. Kiedyś to się śpiewało serenady. Każdy zakochany chce coś wspaniałego zrobić dla tej kochanej osoby. Muzyka jest mocno związana z tym. 90% muzyki jest napisana z miłości. Wszystkie piosenki miłosne i poezje. Ponieważ to miłość jakby wyzwala w człowieku tę jakość życia. Od razu życie jakby nabiera takiego zwrotu, zmiany jakości. Jak ktoś kocha, to mówi. Żyje, ale na sposób zupełnie nowy. Pan Jezus nas obudził swoją miłością. Śpiewa się tylko z miłości. W Piśmie Świętym
l'uso della musica riflette l'uso che se ne faceva nel mondo antico.
Użycie muzyki
fondamentale per il significato che viene ad occupare all'interno anche
w Piśmie Świętym używanie muzyki odzwierciedla użytek, jaki istniał w świecie starożytnym, ale z nową interpretacją, fundamentalną dla znaczenia, jakie zaczyna ona zajmować w ramach liturgii chrześcijańskiej. Kto sam Bóg jest tym, który wzbudza śpiew w sercu człowieka i podnosi go wraz z uwielbieniem do siebie, to On zawsze podsuwa słowa i to On sprawia, że śpiew łączy się w osobie Chrystusa z wielkim śpiewem odnowionego stworzenia. Śpiewy Starego Testamentu są zawsze związane w sposób bardzo dokładny z opowiadanym wydarzeniem. Jeśli weźmiemy na przykład epizod cudownego przejścia przez Morze Czerwone, zawarte w Księdze Wyjścia, zauważymy, że opowiadanie, przekazane prozą, opisuje cuda i działania bohaterów, zatrzymując się następnie pewnego rodzaju ekstazie kontemplacyjnej, powierzając komentarz do wydarzenia śpiewowi. Jest 14, a potem natychmiast rozdział 15. Mojżesz śpiewa taką pieśń na cześć Pana. Mojżesz jest kompozytorem. Nagle staje się śpiewakiem. W kantyku ocalonym z Morza Czerwonego mamy do czynienia z następującą sytuacją. Pojawia się najpierw po sobie komentarz i śpiew, kontemplacja i hymn wdzięczności wobec Boga. Jest to jednym słowem psalm responsoryjny, który następuje po wygłoszeniu poprzedzającego go czytania biblijnego, który aktualizuje.
Non c'è divisione tra prima tra lettura
u nas
e salmo, no?
Zwykle nie ma tego podziału pomiędzy pierwszym czytaniem a psalmem. Powinny być związane ze sobą. A więc aktualizuje i uniwersalizuje, wkładając w usta każdego człowieka wybawionego z wód grzechu tak jak został ocalony Izrael, słowa będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Pięknie by było posłuchać tego śpiewu w języku hebrajskim. Wydarzenie zbawcze przemienia się w śpiew. Uwielbienie rodzi się z głębi historii zbawienia, aby rozszerzyć się na cały świat. To samo występuje w przypadku innych kantyków, jak choćby w przypadku kantyku Debory z Księgi Sędziów, będącym śpiewem wojennym i epopeją Izraela, w przypadku kantyku Anny z pierwszej Księgi Samuela, będącym śpiewem wdzięczności i radosnego zdumienia wobec mocy zbawczej Boga, który pozwolił urodzić bezpłodnej. To samo w psalmach Dawida, zarówno tych zawartych w Księdze Samuela, jak i tych, które są zebrane w Psalterzu, z których każdy zawiera usytuowanie historyczne i charakterystykę wydarzenia, do którego się odnosi, jak na przykład Miserere, czyli ten psalm 51, zmiłuj się nade mną, Boże. Często właśnie w tym komentarzu do psalmu jest napisane, jak powstał psalm. A więc Dawid po grzechu, po spotkaniu z prorokiem, po przeżyciu tego nawrócenia, napisał ten psalm. Widzicie, muzyka interpretuje to, co jest we wnętrzu człowieka. Psalm też jest w istocie zbiorem tych wszystkich śpiewów, które mogą streszczać różne uczucia, rozmaite reakcje, radość, cierpienia, życie i śmierć, które przeplatają się w życiu ludzkim. Wszystko to przedkładane jest wobec Boga w dialogu z Nim w modlitwie. Psalm 150, który zamyka Księgę Psalmów, wymienia instrumenty muzyczne, które łączą się z całym uwielbieniem człowieka wierzącego. Różne instrumenty są symbolami całego stworzenia. Skóry tamburynów, struny psalterium i cytry, drzewo, drewno i metale flecistów i cymbalistów, róg, barani, trębaczy, który przypomina o tej ofierze Izaaka. Biorąc pod uwagę, że wszystkie te stworzenia wraz z człowiekiem i z jego śpiewem winny w sposób symboliczny uczestniczyć w oddawaniu chwały Bogu. W pismach prorockich przemówienia komponowane są w rytmicznej poezji i prawdopodobnie służyły do śpiewu. Podobnie takie księgi jak Pieśń nad pieśniami są niemożliwe do pomyślenia bez odniesienia do struktur muzycznych, wewnętrznych i zewnętrznych, podstawowych dla ich zrozumienia. Kantyk Salomona. Najpiękniejszy jest to właśnie śpiew miłości, który był wykonywany podczas Paschy. Pokazuje on nam, ukazuje miłość Boga w stosunku do Izraela. Tak jak uczy nas Apokalipsa, która mówi nam o godach baranka. Ale to jest inny temat. Trudno jest wyobrazić sobie te księgi bez tego właśnie odniesienia do tej struktury muzycznej. Także Nowy Testament wpisuje się w pełni w tę samą tradycję, zwłaszcza u świętego Łukasza, który naśladując grecki styl Septuaginty, ukazuje nam Maryję jako wyśpiewującą swoje Magnifikat, jako radosny komentarz do słów Elżbiety. Podobnie jak czyniły to w Starym Testamencie Anna, Debora, Judyta, tak samo tutaj Maryja wchodzi i śpiewa. To samo czynią w tonie profetycznym Zachariasz w swoim Benediktus, starzec Simeon w swoim Nunc Dimittis. W czasie narodzenia Zbawiciela aniołowie śpiewają chwałę.
Pronti come dietro a un sipario, dice Luca. E subito,
pisze,
subito gli angeli escono come una band rock.
Aniołowie wstępują jak zespół muzyczny i wyśpiewują chwałę na wysokości Bogu.
E anche Paolo di Tarso.
Także Paweł z Tarsu włącza swoje hymny i kantyki do swoich listów, aby wyśpiewywać te najbardziej wzniosłe rzeczy z tajemnicy Boga, z listu do Efezjan, do Filipian, do Kolosan. Im bardziej wzniosłe misterium, im trudniej je wyrazić w słowach, trzeba je wyśpiewać. Pismo Święte uczy nas zatem, aby nie oddzielać nigdy śpiewu od wydarzenia zbawczego i nie zapominać o doniosłości wypowiadania się poprzez udział całego człowieka w śpiewie samego Boga i odkupionego stworzenia. A więc zobaczcie, w liturgii Kościół nic nie wymyśla. To nie my wymyślamy jakieś ceremonie. Przepisy, zasady. Trzeba tak robić, tak. Ale należy ją rozumieć jako moment, w którym my przeżywamy wydarzenie zbawcze w historii, w naszej historii. Liturgia jest odnawianiem się wydarzenia zbawczego w historii człowieka, otwartą bramą, która wprowadza nas w bezpośrednią relację z odkupieniem Chrystusa. Pamiętacie Apokalipsę? Jest brama się otwarła, Jan wchodzi przez tę bramę. Śpiewają święty. To jest ta brama, którą my otwieramy w czasie prefacji i śpiewamy razem ze wszystkimi świętymi i aniołami. A więc czynimy to samo.
La musica, come prima si diceva, riguarda i cantici biblici, è il linguaggio che sottolinea, interpreta e traduce in modo artistico.
Wyśpiewanie tego odkupienia stanowi zatem zadanie dla muzyki liturgicznej, która jest nie tylko zawsze świętą, ale zawsze musi odpowiadać na określone kanony ustanawiane przez Kościół, która jest, je dyscyplinuje i wybiera ich użycie w celebracjach misteriów. Na przykład jest Boże Narodzenie i słyszymy, liturgia się wyśpiewuje, puer natus et nobis, dzieciątko się nam narodziło. Jezus często w liturgii śpiewamy, jakby Chrystus śpiewał, zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. I my razem z Chrystusem śpiewamy te same słowa, zmartwychwstałem, jestem z Tobą. Rozumiecie, że śpiew wyraża rzeczywistość, naszą rzeczywistość, którą przeżywamy w tym momencie.
Chciałbym, Pietro me lo permette.
Jeśli tłumacz mi pozwoli, to chciałbym dokonać skrótu pewnego podsumowania. W liturgii, mówi nam Kościół, używamy śpiewu gregoriańskiego. Ta łacina. Ach, tak. Ciężka do zrozumienia. Ale nie myślimy o łacinie. Myślimy o tym, co oznacza śpiew gregoriański. Przede wszystkim, co Kościół mówi na temat śpiewu gregoriańskiego. Nie należy go lekceważyć. On jest wzorem. Jest przykładem, wzorem. Czego? Po pierwsze, używania tekstu. W muzyce gregoriańskiej używa się Słowa Bożego. Po drugie, śpiew gregoriański jest związany z akcją liturgiczną. Formy są związane z tym, co dzieje się w liturgii. A więc wejście, komunia święta, psalmy, hymny, responsoria, antyfony, litanie. Wszystkie formy są związane ściśle z modlitwą. I potem jest melodia. Nie można tworzyć muzyki bez melodii. To jest właśnie tendencja współczesna, że często. Taka pokusa obrazoburcza. To tak, jakby odebrać obrazom możliwość przemawiania. Uczynić muzykę niezrozumiałą. Albo tylko sprowadzić ją do rytmu. Albo tylko do bębna. Tylko przyjmować z niej ten aspekt zmysłowy, nie przechodząc Natomiast muzyka jest całością, jest tym, co człowiek przyjmuje, akceptuje, reflektuje i to, co dotyka jego serca. Śpiew gregoriański nie potrzebuje jakiegoś nadzwyczajnego głosu. Zwyczajnego. ludzkiego głosu do swojego wyrazu. Mówił papież Benedykt, że to jest śpiew podporządkowany, śpiew, który ma wypływać z głębi. Wiele kategorii, które możemy
proprio perché nella liturgia noi entriamo in una dimensione
w liturgii wchodzimy w zupełnie inny wymiar. W misterium to jest dialog wspaniały pomiędzy człowiekiem a Bogiem, ale ciągle pozostający
wyraz
nasz, to jest to wyraz człowieka, grzesności, słabości. Wszystko pragniemy wyśpiewać, ale jako śpiew miłości. Tak jakbyśmy wykonywali serenadę miłosną. Kiedy się kocha, mówi się w sposób specjalny, wyjątkowy. Mam nadzieję, że tłumaczowi udało się to przełożyć.
E una cosa che vedo il tempo e non voglio andare oltre.
Widzę, że czas płynie szybko, nie chciałem. Ale sprawa, która dla mnie jest bardzo ważna, to jest to doświadczenie, które jest także moim doświadczeniem. Muzyka, którą trzeba.
La cultura si deve fare.
Że muzykę trzeba
non si parla
wykonywać.
L'arte è una cosa che c'è.
Sztuka jest czymś, co jest, natomiast muzykę trzeba wykonywać. Nie mogę mówić o piecie Michała Anioła. Ja mogę ją zobaczyć, dotknąć, ponieważ jest rzeczywistością dotykalną. Jest dziełem sztuki, dzieło, które przemawia. To jest cudowne w sztuce, że sztuka jest taka konkretna,
ci può proiettare nel mistero.
I dlatego może nas jakby skierować ku misterium.
La musica bisogna farla, farla
significa. A tym czasem muzykę trzeba wykonywać, to znaczy śpiewać, grać.
Essere attivi.
Być aktywnymi w wykonywaniu.
La cosa bella nei giorni scorsi ero in Germania.
Kilka dni temu byłem, w ostatnich dniach byłem w Niemczech, w pewnej szkole.
Un workshop.
Były takie warsztaty prowadzone dla studentów, dla uczniów, ale najpierw dla dzieci, potem tych starszych, potem licealistów. I to było pięknie zobaczyć, odczuć, że oni śpiewali i byli szczęśliwi z tego, cieszyli się tym śpiewem, uczestniczyli w nim i ich twarz się zmieniała. Ponieważ muzyka zmienia nas w to, jakby czyni nas tymi, tym, co śpiewamy.
Fa la stessa reazione, ma è negativo. Quindi la musica la si deve fare.
Muzykę trzeba zatem wykonywać. Chór.
È bello che qui avete il coro.
Cieszę się, że tutaj macie chór.
Perché il coro è un'esperienza grande.
Chór to jest wielkie doświadczenie. Od 31 lat mam to doświadczenie chóru w Rzymie. Wielu się przewinęło w młodych przez ten chór, także starszych. I ci, którzy byli w tym chórze, wszyscy zostali naznaczeni jakby tym doświadczeniem. I z nimi przeżywałem naprawdę doświadczenia wspaniałe i dalej to przeżywam. Dla mnie to jest ważne, ponieważ pozwala to jakby zakwitnąć w sercu tego, który śpiewa i tego, który słucha. Dla mnie to jest uprzywilejowany instrument, narzędzie ewangelizacji.
La musica, come dicevamo, è universale.
Muzyka, jak mówiliśmy, jest uniwersalna, jest bezpośrednia.
La musica non ha bisogno di mediazione.
Nie potrzebuje mediatorów, pośredników.
E questo ci permette di annunciare.
To pozwala nam
la
głosić
profondità dell'uomo.
Głębię człowieka.
Siamo in un tempo disumanizzato.
Jesteśmy w takim zdehumanizowanym okresie.
Terroristi non cantino.
Terroryści nie śpiewają.
Non è un caso.
To nie przypadek.
Molte oppure se fanno come vi ricordate le marce naziste?
No, jeżeli to robią, no, to przypominacie sobie te marsze nazistów. To w sposób mechaniczny jest wykonywany, jakieś tam śpiewy. To nie jest przypadek. Dlatego, że ktoś, kto zdusi w sobie tę głębię człowieka, nie jest w stanie przybliżyć się do sztuki. Sztuka staje się jego nieprzyjacielem. Wszystkie wyrazy artystyczne stają się wrogami, bo dotykają wewnątrz nas strun, które chcemy trzymać zamknięte. Człowiek, który nie chce się wzruszać, nie chce się uśmiechać, nie potrafi się cieszyć, jest zdehumanizowany, nie używa sztuki. W przeciwieństwie do Boga. Bóg się cieszy, Bóg jest artystą. Także my. Chce śpiewać razem z nami Bóg. Chce stwarzać piękno świata razem z nami. Uczynił ogród.
Preso l'uomo e gli ha detto: questo è il giardino, ma non l'ho finito.
Postawił tam człowieka, to jest ogród, ale ja go nie ukończyłem. Teraz jest twoja rola. Stworzenie nie zostało zakończone. Pomóż mi uprawiać ten ogród i czynić go coraz piękniejszym. Powierzał człowiekowi ten ogród, powierzył do zarządu, do
podopiekę.
Na przykład tutaj będziemy uprawiać róże. Tutaj postawimy fontannę, tutaj postawimy scenę i będziemy wykonywać koncerty. To jest świat. Według Boga świat jest tym właśnie. Człowiek jest artystą, który pomaga Bogu czynić to właśnie. Jeśli nie uczymy człowieka czynić tego, jeśli nie włożymy w serce człowieka tej radości bycia artystą wraz z Bogiem, ludzkość jest przeznaczona na zatracenie, na zniszczenie. Znaki, które Bóg nam daje, nie możemy widzieć z lękiem, ale trzeba
lavorare,
pracować,
bisogna fare,
trzeba
annunciare,
czynić, głosić
la bella notizia,
dobrą nowinę,
Dio vuole fare
o tym,
del mondo
że Bóg
il giardino,
chce uczynić ze świata swój ogród,
vuole ridare all'uomo la
chce
gioia del cuore,
dać na nowo, wlać w serce człowieka radość,
vuole ridare il canto,
chce włożyć śpiew w serce człowieka.
E non dobbiamo temere.
Nie możemy się obawiać tych.
Temiamo chi uccide l'anima. Non dobbiamo temere la cultura della morte del cuore dell'uomo.
Nie możemy podtrzymywać kultury śmierci w sercu człowieka. To jest dehumanizacja, jak mówi papież. Te gesty dehumanizujące, antyludzkie. To, co czynimy w tych dniach, jest piękne właśnie z tej racji.
È un nuovo appello a dire.
To jest nowy apel, aby powiedzieć: wybierajmy piękno, które jest obliczem Boga. Szukajmy oblicza Bożego. Chciałbym kończyć, bo nie chcę zakończyć zbyt późno. Mówiła Matka Teresa przepiękne zdanie, bardzo proste. Takie to było. Uczyńmy z naszego życia coś pięknego.
Un canto d'amore,
śpiew miłości.
E la musica possa veramente aiutarci,
i muzyka może bardzo rzeczywiście pomóc w tym, odnaleźć się na nowo
l'umanità.
Jako ludzkość.
Grazie.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu prałatowi Marco Frizinie za przedstawienie tematu muzyka dla liturgii i ewangelizacji. Proszę Państwa, minęła godzina 12, nie chcieliśmy przerywać tak wspaniałego referatu naszego gościa, a jest to czas, kiedy łączymy się z Ojcem Świętym, aby modlić się modlitwą Anioł Pański. Bardzo proszę Ojca Rektora Założyciela o poprowadzenie tematu.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
A Słowo stało się ciałem.
Zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Za naszych zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać, ale Bóg zapłać też naszym tłumaczom wszystkim, prawda? Wszystkim tłumaczom bardzo pięknie. Pani doktor, ksiądz profesor i ojciec Piotr Andrukiewicz. Bardzo te wszystkie rzeczy też, no te wstawki wszystkie bardzo, prawda? A ładny głos ma, nie? Pięknie. Bóg zapłaci.